Dzisiaj chciałem podzielić się słowem polegać na Bogu. Taki tytuł przewodni polegać na Bogu. To tak, żeśmy tutaj słyszeli też od Dawidka przygotowany. Właśnie ufać, polegać na Bogu. Można tak powiedzieć, że polegać na Bogu to jest wierzyć w Boga. Ale w sensie praktycznym wierzyć w Boga, nie dlatego, że w stosunku do innych ludzi ja naprawdę wierzę, że Bóg istnieje. To nie o to chodzi, czy wiemy, czy wierzymy, bo całe piekło w to też wierzy, ponieważ wiedzą i widzą i przeciwko mu działają. Dlatego, że jest właśnie diabeł, jest zło, więc jest też i dobro. Jest nie nieczystość, jest też i czystość. Dlatego, jeżeli jest władca tego świata ciemności, to jest władca świata światłości. Bo inaczej tego by nie było. Dlatego ten Bóg, nasz wspaniały Bóg, daje nam możliwość, abyśmy swoją wiarę ugruntowali w Nim przez ufność, zaufanie, przez to, że czerpiemy z Niego nadzieję i wierzymy w Jego obietnicę. To jest pełna wiara. Wierzyć w Bożą obietnicę, znać Boga. Wiara to jest znać Boga, poznać Boga. A nie to, że On tylko istnieje. Cały świat wierzy w Boga. Jeżeli nie chciał ktoś tego wyznać z ludzi, to się o tym przekona w momencie, kiedy będzie odchodził z tej ziemi. W ostatniej sekundzie odejścia z tej ziemi, kiedy jeszcze będzie w umyśle, a niektórzy i dłużej, już wiedzą, że źle zrobili, że nie przyjęli już za Chrystusa do swojego serca. Już wtedy wiedzą. Już jest w nich walka. Jest bojaźń i niepokój. Teraz polegać na Bogu. Jak polegać? Tak czytałem Izajasza 57 rozdział, 13 wiersz. W ogóle jest tutaj o bałwochwalstwie ludu. Rozpoczyna się ten wiersz tutaj, że sprawiedliwy ginie i nikt tego nie bierze do serca. Mężowie pobożni schodzą ze świata i nikt na to nie zważa, gdyż przez zło sprawiedliwy schodzi ze świata, wchodzi do pokoju. Na swoich łożach odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie. Jest ta różnica właśnie między sprawiedliwością a niesprawiedliwością. Naszą sprawiedliwością jest Bóg w Jezusie Chrystusie. Jeżeli naszą sprawiedliwością jest tylko Bóg, to że jesteśmy pod zakonem. Wtedy musimy wypełnić zakon i wszystkie przepisy. Sprawiedliwość Boża okazała się w czasach ostatecznych, aby też również mieli w tym uczestnictwo poganie i ci bezbożni, ci niesprawiedliwi, którzy tutaj czytałem, jest przez Jezusa Chrystusa. To jest sprawiedliwość Boża. Jezus umarł za sprawiedliwych. Dlaczego tak pisze? Że umarł za sprawiedliwych. Lepiej jest umrzeć za dobrych. Tak pisze apostoł. A Jezus umarł za sprawiedliwych. Bo tam dalej pisze, że Jezus umarł za bezbożnych. I stał się dla nich sprawiedliwością. I oni się automatycznie stają sprawiedliwi. To ten złoczyńca na krzyżu stał się sprawiedliwy w momencie, kiedy przyjął za Chrystusa. Ponieważ stała się sprawiedliwość Boża dla kogoś poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jan 3,16. Właśnie jest ta sprawiedliwość Boża poprzez wiarę w Chrystusa. Ale teraz trzeba żyć w tej sprawiedliwości. Potykać się różne sprawy. Myśmy jak po nabożeństwie w niedzielę rozmawiali, takżeśmy pożegnali się tutaj z braterstwem. To trzeba być optymistą. Pamiętacie, że wam teraz już powiedziałem. Trzeba pozytywnie myśleć, pozitivní, tak? Tak bylo? Do. Pozitivní. Vaše ta pozitivnost, která je z Boha světě, z Boha. Ta Boží spravedlivost. Ona přikryla všechno to, co je to, na té zemi. Jeżeli będziemy chcieli pocieszenie tylko z tego, z tej ziemi, z błyskotek i z tych wszystkich spraw, które ziemia nam daje, to pocieszenie takie ziemskie i radość czegokolwiek, to jest krótkie, znikowe, trwa chwilę. Ale to, co jest szczere, co jest od Boga, w Jezusie Chrystusie, trwa wiecznie. To jest to pocieszenie. To jest inne życie, mimo różnych przeciwności i trudności. I teraz zobaczmy, tutaj 13 wiersz mówi pod koniec. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę. Jak polegamy na Bogu, to tutaj od razu widać, czy polegamy na Bogu dlatego, żeby nam się lepiej żyło na tej ziemi, czy polegamy na Bogu, aby odziedziczyć tą ziemię i posiąść świętą górę? To jest wtedy poleganie na Bogu. To prawdziwe, to wieczne. Poleganie na Bogu, aby posiąść to, co jest święte. Tą świętą górę. Tą górę przemienienia, na której tak dobrze się czujemy. Dobrze wszystko widzimy i rozumiemy. Gdzie Bóg do nas przemawia, także słyszymy. Nie po czasie domyśleć i skupić, to po prostu brzmi głośno. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Słychać wyraźnie na górze przemienienie. Jest ta święta góra Boża. Jest ten Syjon, który jest ochroniony murami Bożej mocy i Bożego Słowa. Czy polegamy dlatego, aby tam być, aby to posiąść, aby to mieć? Co siejemy, to będziemy żądać. Więc jeżeli będziemy ku Bożej świętości, ku czystości swojej, to właśnie będziemy żądać to, co jest od Boga i wieczne, i sprawiedliwe. Naprawdę to nasze życie to jest krótka chwila. Danielek z Dawidkiem jeszcze tego nie mogą powiedzieć. To są te małe dzieci. Mieciu, bo ty nie znasz wszystkich. Dawidem i Danielem. Oni jeszcze tego nie mogą powiedzieć. Ale jak już kiedy ja tak zacząłem myśleć o tym, nie, 20 parę lat. Jak się minie 30, to na pewno. No to już nie jest człowiek taki młody. No to po pewnych też decyzjach jest i po pewnych sprawach i wciągnięty w całe życie. To może tak zerknąć, że to wszystko jest tak szybko, tak mija. Tak lubię patrzeć na starsze osoby, na których twarzy, na rękach widać trudy całego życia. Ludzie 90-letni i więcej. I w te oczy spojrzeć, jakie one są takie przeszkliste i takie radosne. Ja taką robiłem sobie. Tam trzeba na dole trochę sprzątać u nas, bo tam trzeba trochę zmienić. Remonty tam ma Krzysiu Zasio. Przepraszam, Paweł. Bo Krzysiu też ma remonty. Jeszcze wczoraj tak pracował, że Adria zadzwoniła, to o 21, czy o której to zadzwoniła. Znaczy to była jeszcze 20 tamtego czasu. To nawet nie wiedzieli, że godzinę trzeba zmienić. Tak byli zajęci robotnicy. Także dzisiaj byliby na nabożeństwie o godzinie 11. Tak? No. A tak to mogli na czas przyjechać. Także tam mają robotę, Paweł Zasio. Znalazłem, musiałem przenosić takie różne rzeczy starsze. I te moje takie ciocie ze zboru, jeszcze z Betlejem, które odeszły do Pana, miałem z nimi taką bliskość, ponieważ były samotne, więc trzeba było też im pomóc potem przy pogrzebach. szpitala i w ogóle tam się tylko coś tam było. No i po moim tacie zostały po tych siostrach Biblie, broszurki, zdjęcia. No jak ja te Biblię oglądam, tych swoich cioć Kuberskiej, Kalininy, Zygory, Jukowskiej, Wyżgowej, to jeszcze wcześniej, to z pierwszych, która odeszła, Jukowska. Jak patrzę na te Biblię, na te książki, to tak nie wiadomo, czy je dotknąć, czy nie, bo są już tak zniszczone, taki zapach inny papieru w ogóle. Są takie żółte, przerzucone, zestarzane, wielokrotnie tam obszywane te brzegi, tutaj obklejane czasami, albo w takich plastikowych, kiedyś można było kupić w latach 80. już później takie oprawki plastikowe. No i te Biblii, te karteczki wyniszczone. Bo to już starsze osoby trzeba było pomagać sobie, żeby te takie bibułkowe, bo to były nie duże formaty książeczek, mniejsze, papier był bardzo cieniutki. To wszystko było tak czytane. I to nawet takie Biblii niektóre są takie małe, z drobnym drukiem. Potem te siostry miały takie większe, bo też one zostały. I tak nie wiadomo, co zrobić. Na makulaturę spalić. Radek Łaziński mi powiedział kiedyś, wiesz, jak masz coś chrześcijańskiego, ono się nie może poniewierać gdzieś po śmietnikach, deptać przez kogoś, to już lepiej dać do ognia. Tego, że nie będzie tego czynić. Aby ktoś tego tak to nie znieważył. Ale tak jeszcze mam, tak przeglądam. Ile pociechy te siostry miały z tego, co czytały. Nabożeństwa były czasami 3 razy w tygodniu, wtorek, piątek i niedziela. Wtorek modlitewny, piątek nauczający, w niedzielę uwielbiający, ogólne takie. A tak to te 4 dni to się było w domu. One czytały, kiedy tam się nie przyjeżdżało do nich, aby je wziąć do samochodu, przywieźć na nabożeństwo. Albo czasami trzeba było też zawieźć też jedzenie. To właśnie ciągle te Biblie były na wierzchu. Śpiewniki pielgrzyma. Wszystko było na wierzchu. I pozaznaczane karteczkami. Dlaczego to mówię? Są osoby, które polegają tak na Bogu, że potrzebują się karmić, jeść i spożywać i czytać. I im samotności, nawet jak Bóg daje im 96 lat życia, życie upływa radośnie. Jakby mieli dużo dzieci, wnuków, rodziny, bo to wszystko to zboże się troszczą, pamiętają, przywożą, pomagają, odwiedzają. I one mogą sobie czytać. Nie czuły tej samotności. Jak pamiętam, jak byłem u siostry Kaliny, mówiła mi: a, brat Józiu przyjechał, powiedział na tak Kozińskiego. Ziemniaczki mi przywiózł, drewna mi narąbał i przywiózł samochodem tak ładnie powiązane. Zobacz, braciszku, zobacz. I tak, taki miała jeszcze od niego młotek, siekierką, że jak sobie bije, tutaj młotkiem poprawi, to tam może nawet rozłupać na drobniejsze. Tak się cieszyła, mówi, no. Ale jeszcze będę musiała mieć z Józiu taki duży młotek, może taki większy, wiesz, bo są takie większe kamienie, takie węgla, żeby zmieściło mi się w to okienko, to żeby były też drobniejsze. No to już wszyscy wiedzieli, że nawet ciocia potrzebuje ten jakiś większy młotek. To wszystko takie było życie. Jak to nawet czytam te książki, to widzę te książeczki, to aż taka radość wierzyć, że spełniły swoje zadanie i odeszły w radości, w pokoju i szczęśliwie. No i takie zostało po nich taki ślad. Ciągłego czytania. Gdyby tuż się marnował od czytania przez oczy, to by, no nie wiem, czy w ciągu roku by już nie wyparowały te wszystkie literki. Tak to było czytane. Tak to było potrzebne. Potem jak była technika, dawaliśmy takie magnetofony, odtwarzacze, aby nagrywane na nabożeństwa, tak jak dzisiaj mamy tutaj, nagrywane były na kasety, audio, i sobie mogły słuchać całe nabożeństwo z pieśniami. No już ja bym w ogóle radość i szczęście w tym wszystkim. Także inny był dzień, inna noc, inne spacery, inne takie niepokoje, różne trudności. Krzywdy czasami od sąsiadów. Gdy miały takie wsparcie, tej Biblii, miały te kasety i słuchały tych też nabożeństw. Ale mam jeszcze taką związaną starym sznureczkiem. Naprawdę sznureczek ma lat. Mogę dokładnie. Znaczy się, te książeczki były używane, Biblie i śpiewniczki były używane dużo wcześniej, ale one w pewnym momencie czasu, gdy ktoś umarł, były związane później. W każdym bądź razie one mają ponad 70 lat. To jeszcze moich rodziców, znaczy moich rodziców, ich rodzice, jako wierzący, gdy byli zesłani na Syberię, to właśnie ze Syberii. Bardzo pan to nawet chciałem zdjęcie zrobić, nawet nie wiem, czy nie mam na telefonie. I te sznureczki, te związane razem, i tam były śpiewniczki i Biblię. I to przeszło przez wojnę, przez Syberię i powrót do Polski. A po rodzicach, to był tata czy mama, to już musieli przywieźć. Mama jeszcze żyła. Mojej mamy tu w Polsce. A tak to przywieźli też na pamiątkę. I wiecie, tam są powyrywane karteczki. Bo to nie są takie składne Biblie, takie sklejone, ale powyrywane karteczki są. Bo oni się dzielili zawartością książki. Bo ktoś miał jedną na ileś tam rodzin w tych barakach, więc oderwał tam iść 10, komuś innemu 3 karteczki. Tak to krążyło, potem sobie to brali i wywiedziali. Także ja wiem, czy tam jest komplet. W każdym razie to ja to wiem, bo to brat Koziński też to opowiadał. Jak to nawet i po wojnie, w latach 70., jak było ciężko o Biblię w Związku Radzieckim, jak przewozili Biblię, to jedna Biblia była na cały zbór, to część przepisywała sobie, żeby mieć, a część po prostu brała w kawałkach i wymieniali się, jak w bibliotece, książkami. Zobaczmy, jakie było serce tych ludzi do tego, co jest Boże. Teraz mamy wszystko tak podane, wygodnie, łatwo i dostępnie. Elektronicznie możemy sobie kupić różne formaty, różne tłumaczenia. Możemy wiele rzeczy mieć i posiadać. Bez przeszkód do zboru przyjechać. A tam ile trudu było. Ile wszystkiego, ile serca. I to były czasy tych ludzi, kiedy były wielkie przebudzenia, które tak szły potem na Polskę, jak wracali. Cały zachód Polski. To tam jest setki zborów. Mnóstwo ludzi. To wszystko z ziemi, na ziemi odzyskane, z tych przesiedleń, tych wierzących. Mój tata wtedy miał 19 lat i został pastorem zboru, który miał 300-osobowy chór. Zbór parę tysięcy. I jeszcze mam takie zdjęcia, jak nad stawem były chrzty. To były stawy dla karpi. To wszystko zostało przez wojnę zniszczone, wywiezienie, rozpite. Zbory rosły wioskami się nam nawracali. Miejscowości całe. Bóg to wiedział, tak ma być, potem było to rozbicie przez wojnę. Część poszło głęboko w Rosję i w Azję, a część poszła w tą stronę, tutaj do Polski. Wielu zginęło ludzi, którzy woleli tam zostać. Jedna tylko rodzina Alina. Do tej pory wysyłam jeszcze informacje z Tarnopola od rodziny mojego taty, która tam została i Bóg dał, że przeżyli i tam żyją. Bóg wiedział, jakie będzie przebudzenie. Dał je wtedy i to się potem rozeszło. To było przez Bata Kolińskiego tak często opowiadane. Nieraz wracam do opowieści Bata Gawła, jakby tak w internecie można było znaleźć to przez kogoś, bo też można, jak on tam pięknie opowiadał w tamty czas prześladowań od UPA na Ukrainie, jak zabierali do ziemi Polski, to się działo tam, jak Bóg ratował całe rodziny wierzących ludzi, jak zdążyli albo uciec, albo ukryć się i nie znaleźli ich. To Bóg tak daje. I właśnie to poleganie na Bogu. Lecz kto na mnie polega? Nawet jak nie ma czterech klas. Babcia Anastazja Reni, właśnie w Bolesławcu, to nauczyła się czytać, czytając Biblię. Bo tam tylko tą książkę czytał. I sama potem mogła sobie czytać, bo się na niej nauczyła czytać. Najpierw popytała o literki, o różne rzeczy, o zwroty, potem trzeba już sama sobie składać, potem już sama sobie czytała. To ludzie polegają na Bogu. To jest wiara, miłość, to jest siła, to jest warownia. Niepoczęta mądrość. Zwykła szczerość. Zaufanie. Poleganie na Bogu. I odziedziczyli ziemię, odziedziczyli Górę Świętą. I tak trzymam to sobie. I Asia mi nawet tam podała te starsze Biblię. Ją przenosili z domu, układała w gablocie. I tak muszę je zostawić, póki żyję. Potem to już pokolenia się zmieniają. Już nie będą wiedzieć, o kogo chodzi. To zatraci się. To może moje się zostawi. Bo to bardziej będzie takie bliskie. Ale to nie ma znaczenia, żeby to trzymać. Dla mnie ma. Ja się tym buduję. Potrzebuję wiary. A dla innych będzie coś inne potrzebowało. To nie chodzi o to, żeby religię z tego robić. Ale to jest taki przykład. 15 wiersz mówi o tym Bogu właśnie wielkim, na którym trzeba polegać. Zobaczmy. Bo tak mówi ten, przez duże ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty, przez duże weź. Tutaj mówi bezpośrednio Bóg o sobie: króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Tym ludziom było łatwo być pokornym duchem i skruszonym, bo oni tylko potrafili zrobić, co ich życie nauczyło. Najwięcej to prać, sprzątać, zajmować się dziećmi. Z mężczyzn, reparacją dachu, z drewna, słomy, czegokolwiek. Oni byli po prostu skromni. Nie wyuczeni w szkołach, nie edukowani gdziekolwiek. To, co potrafili. I taki Bóg wyniosł. Nie do zobaczenia. Objawienie napisze, że gdyby Bóg się pojawił, to musiałoby to niebo, które jest teraz, i ziemia pierzchnąć. I tam pisze, że jak Bóg się pojawi, to wszystko pierzchnie. Bo niebo to, które jest zarządzane przez przedstawiciela Boga, jak to anioł rozmawia z szatanem, który przychodzi na oskarżanie braci i sióstr wierzących. To czytamy w Zachariasza, w objawieniu, też i w księgach. Anioł potem posyłany jest, aby przekazać. Dlatego Bóg stwarza nowe niebo i nową ziemię. Nowe miejsce, tam gdzie jest cała ta świętość. Tam, gdzie nie było nikogo, kto by przyniósł zło i śmierć. Jest pełna świętość, pełna wzniosłość, pełna Boża moc. I taki Bóg jest tym, który jest skruszony pokornym duchem. Ten, któremu się wydaje, że nie znaczy nic. Tutaj trzeba powiedzieć to, że z nikim innym Bóg nie jest. To słowo mówi wyraźnie. Z tym zgardzonym, z tym najgorszym jest Bóg. Przez ten świat zgardzonym i najgorszym przez ten świat jest Bóg. Dlatego, że jest skruszony i pokorny duchem. Z nikim innym Bóg nie jest. Jezus powiedział przez Ewangelistę, który napisany przez Jana, że jeżeli będziecie słuchać tego słowa od Boga i je przestrzegać, ja z Ojcem zamieszkamy u Ciebie, w Twoim sercu. Bo Bóg tylko do takich ludzi przychodzi. U nikogo innego nie jest. To nie jest u pastora, ani u biskupa. On jest u kogoś, kto jest skruszony i pokorny duchem. Jeżeli pastor nie będzie skruszony i pokorny duchem, u niego Bóg nie będzie, chociaż będzie znał na pamięć całą Biblię. To jest właściwe poleganie na Bogu w takim sercu. Tu dalej jest napisane, że on wtedy ożywia ducha pokornych i pokrzepia serca skruszonych. Jeżeli ktoś miał jakiś spór z Bogiem, jakieś krzywdy dla Boga, tutaj pisze, bo nie na wieki wiodłem spór i nie na zawsze się gniewa. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Taki jest Bóg. Dlatego tego wymaga od nas, takiego polegania. A nie jakiegoś takiego wzniosłego myślenia. Wzniosłość jest tylko Boża. Nas tylko musi wysuszone serce. 18 wiersz mówi, że chociaż widziałem Jego drogi, jednak uleczę Go i poprowadzę Go i znowu udzielę Mu obfitej pociechy Jemu i Jego żałobnikom. To Bóg wzniosł, ten, który stworzył to wszystko, co tu mamy. To, co możemy zrozumieć, osiągnąć i pojąć umysłem swoim. On udzielił obfitej pociechy, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, ja go uleczę. Jeżeli ktoś potrzebuje uleczenia, pomocy, zmiany w swoim życiu, od czego trzeba zacząć? Od tego, aby polegać na Bogu. Jeżeli nasze serce jest wzniosłe, jeżeli nasze serce jest tak przygnębione, że mu daleko jest do tej skruchy i pokory, kiedy w najgorszych momentach życia człowiek jest skruszony i pokorny? Kiedy? Skruszenie pokorne i pokora okazuje się wtedy, kiedy człowiek się zgadza na to, co Bóg mu daje. Jeżeli się nie zgadza, albo się z tym kłóci, albo szuka argumentów i wyjaśnień i tłumaczeń, to już jest wzniosłość. To już jest pycha. To już jest rozum ludzki. Za wszystko dziękuję Ci. Apostoł Paweł pisze w listach. Trzeba zawsze być pokornym i wzruszonym. Tak się by przyjdzie, jakby tak się ciągle przebywało z tymi staruszkami, wierzącymi staruszkami, ich skromności, pokorze. Takim całkowitym oddaniu Bogu. No, nie ma innego sensu. No, ani nawet nie myślą zupełnie inaczej. No, człowiek by tak się nauczył tego. Ja bym takim wzór. Ja mogę opowiedzieć. Staram się tak, żeby to sobie wyobrazić. točili v tých, tak tá jedna čo zbudila na svoje to mieškanko i zdebka, či jej nawet. V komórce była taky, v komórce, ale cieszyła się, że jest sama, nikomu nie przeszkadza i jej nie przeszkadza. Ale była radość w jej sercu, gdy odchodziła z tej ziemi. Taka była radość mojej mamy też. Ja bardzo przeżywałem, jak odeszła. Mimo tego, to już mówiłem tutaj na tym miejscu. Ale tak, żeby też i o mojej mamie wspomnieć, skoro wspominam o jej siostrach, przyjaciółkach. To właśnie tak przeżywałem. Tak wolałbym, że na identyfikacji, na przyjęciu zwłok być od razu obecny, jak u cioci Kuberskiej. Myśmy byli parę godzin po jej odejściu z ziemi. Była piękna, ładna, gładka, przyjemna. Bez dotykania przez żałobników. Bez nikogo. Po prostu była świeżo położona. No, gdyby takie miała zdjęcie w dowodzie osobistym, wyglądała pięknie. Jednak to życie było takie trochę też męczące. Ale potem już przyjemne. Moja mama bardzo cierpiała, mi się żaliła, że brakowało jej oddychania i jej się wydawało, że ją ktoś dusi. Gdy przyszło to na nią po raz drugi, już nie mogła mi tego powiedzieć, bo odeszła. Ja myślałem sobie, jak mamę tak zobaczę, bo tylko ja mogę pójść, moi bracia nie mieszkają w Krakowie. To tak będzie mi jeszcze bardziej przykro. Ja nie wychodziłem z pokoju, tam trzy goście przyszli do nas, ja nie wychodziłem. Ciągle płakać mi się chciało. Wiedziałem, że to tak będzie. Czułem przy tym ostatnim razie, jak do szpitala jechała, czułem, że to jest też i pożegnanie. Ale już potem był taki wielki żal w sercu. Płacz sam przychodził. To wiele dni. No i w końcu te święta minęły w grudniu. Kiedy ja to byłem? Wiem, że 7 dni. 7 dni minęło. Mama 22 odeszła, 7 dni minęło. Myślę sobie, no to po 7 dniach. Jak ja wtedy mamę zobaczyłem po 7 dniach, mi pokazali, to ja oczy, to ja tak popatrzyłem, ojejku, ależ ona ładnie wygląda. Zobaczyła, jakby zobaczyła aniołów Jezusa i wszystko jej się, wszystkie jakieś skurcze, ból, różne rzeczy odeszły, całkowicie. Ha, od tej pory w ogóle do dzisiaj nie płakałem już, jak wspominam o mamie. Tak to poczułem, taka radość. Ale chodziłem, załatwialiśmy z ręką wszystkie formalności. Tak jakby to chodziło o jakiś ślub. Po takim czasie nawet się nie spodziewałem. No nie zrobiłem zdjęcia. Zresztą tak, nie można by było, bo mama była całkowicie jako ciało przygotowana, żebym zobaczył, czy coś się nie stało, czy jakieś nie ma utraty, czy cokolwiek. Jak zobaczyłem tą twarz, dotknąłem tyłek. I tak się ucieszyłem. Z uśmiechem już przyszedłem tam i załatwiałem formalności. To właśnie jest upoleganie. Wybaczcie, że mówię taki temat, ale chcę związać nasze serca do Boga. Jakie to jest ważne. Poza tym, co przeżywamy. Jakie to jest istotne i ważne. Bóg daje ten pokój, udziela też i pociechy. I właśnie tak, ale żeby mu cię czas, za 10 miast, ale będzie drogie. A to dopiero jest 1:08. Do nic, dopiero podejdziemy do końca, żeby kończyć. Wiara nasza buduje się właśnie z takich rzeczy. W Biblii czytamy, że nawet diabeł wierzy, że Bóg jest. Nie chodzi o tą wiarę. Tu chodzi o wiarę, aby tak polegać skruszonym sercem w pokorze Bogu. Oddać wszystko. Ludzie tak jakoś nie mogą do tego się skłonić. Ciągle coś nam przeszkadza. Ciągle jest to, co z zewnątrz. Ten cały świat, który widzimy, dotykamy, czujemy, rozumiemy, on nam cały czas przeszkadza. I tą wiarę psuje. Ale wiara się właśnie składa z takich elementów. To jest taki zestaw. Napisałem sobie coś takiego napisałem. Wiara nie szuka argumentów. Wiara jest podobna do miłości. Do nadziei, bo to są te trzy. Jak siostry. Wiara nie szuka argumentów. Ta sama miłość, nawet tą, którą Bóg nam daje do drugiej osoby, ona nie szuka argumentów. Dlatego mówią, że miłość jest ślepa, a małżeństwo jest dobrym okulistą. Właśnie miłość nie szuka, ale wiara nie szuka argumentów. Nie powinna. Jeżeli nasza wiara jest dlatego, że coś nam się zgadza w tej układance puzli, tych wszystkich spraw, i widzimy, że jednak ta wiara to dobra jest. Nie, to po prostu trzeba uwierzyć. Mówię, jeszcze raz przypomnę tego człowieka na tym krzyżu. On naprawdę nie miał czasu poukładać sobie tej wiary swojej w Jezusa Chrystusa. To jest ten moment. Jezus powiedział do niego: dzisiaj będzie ze mną w raju. Koniec. I on jeszcze stał się obrońcą Jezusa Chrystusa, zaczął strofować swojego kolegę. To nie jest wiara argumentów. Tutaj nie ma argumentów. Ona ich nie szuka. Jak chcemy definicję wiary, to jest w liście Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy wiersz. To jest pewność rzeczy, które ciało nie może osiągnąć, ani sprawdzić, doświadczyć. A to jest pewność. I tak sobie napisałem, z czego składa się wiara. Ona ma nierozłączny zestaw swój, wiara nasza. To nie jest tylko wiedza o czymś, dlatego jest wiara. Nie ma wiedzy. Tu nie potrzeba mieć wiedzy. Wiara jest rzeczą duchową. W sensie tej drogi Bożej. Bo na ziemi jest wiara w różne rzeczy. Ktoś powiedział i wiara czyni cuda, prawda? Jakaś, i tam ludzie szukają, prawda? Dotknął się tego, zrobił tamto i to jest wiara zupełnie w inną rzecz. Ta wiara, która trwa wiecznie, jest święta i jest z mocy tylko Bożej, to ona nie ma żadnych argumentów i ona jest pewnością wszystkiego tego, z czym ciało nie chciałoby się zgodzić. To jest taki nierozłączny zestaw. Jest zintegrowana albo składa się. Tak sobie to wypisałem dzisiaj. Jak to nazwać? Ona taka składowa czegoś, wypadkowa czegoś. Poleganie, zaufanie, pocieszenie i nadzieja. I Bóg nam to daje. Bóg nam daje, żebyśmy mogli polegać na Nim. To jest cały czas związane z Bogiem. To nie jest coś, znam to uczucie, znam ten składnik, wiem, o co chodzi. To nie o to chodzi, że to schodzi bierzemy. To wszystko jest jednego. To jest razem połączone w jeden smak jakiegoś napoju, który pijemy i on się składa i tworzy jeden wspólny smak, wonność taką Bożą. To jest poleganie, zaufanie, pocieszenie i nadzieja. Wiara jest właśnie tym optymizmem. Jest pociechą. Jest radością. Wiara powoduje, że nadzieję mamy, a nadzieja nam daje ciągle obietnice. Ciągle te same, chociaż są różne. Ale ciągle ukierunkowane w Boga. I ciągle tylko z Boga. Jest to zaufanie nasze pełne, które mamy od Pana. No i tutaj właśnie przejdziemy do Rzymian, to już będzie taki już na koniec. O tym pocieszeniu pociągniemy dalej, musimy, bo kiedyś demonstrujemy tutaj o pocieszeniu, że są takie fajne teksty, że trzeba szukać, żeby znaleźć, albo w innym temacie o pocieszeniu, no to dzisiaj to pocieszenie akurat ma zasadność, żeby o tym wspomnieć i powiedzieć. Pocieszenie. Tak. Jest potrzebne dla każdego z nas. Każde zainteresowanie, modlitwa, wstawiennictwo, rozmowa, troska, każda myśl, każde bycie z drugą osobą jest to sznurek, który ma ileś tam pasm nowego splotu i on robi się coraz silniejszy. Więc to jest to pocieszenie. Bo wcale się nie musi cokolwiek zmienić. Jeżeli mielibyśmy stracić to, co jest wielkie i przeznaczone nam na przyszłość, niech się dzieje, co chce. A pocieszenie jest potrzebne. I Bóg jest wszelkiej pociechy. Jest to drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 3 wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego za Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Odbieramy tą pociechę? No właśnie, był czas, kiedy musiałem się skupić, aby to odebrać. Taki był nakłon myśli, działania, przeciwdziałania, bronienia się, upartości, że Bóg nie przebijał się z pociechą. Ale w tym, jak człowiek zaczyna być skruszony, jak zaczyna być w pokorze, w poniżeniu, to jak tam czytaliśmy w Izajasza, 57 rozdział, to Bóg przychodzi, ten najwyższy z najwyższego miejsca przychodzi i jest to. I wtedy jest pocieszenie. To jest amen, pocieszenie. Inaczej być nie może, Bóg jest wszelki pociechy. Pociesza nas i może pocieszać innych, bo to jest na nadzieję. I tutaj jest o tych ludziach, to jest, kończy się ten rozdział listu 1 Koryntian. Właśnie apostoł Paweł o tej pociesze mówi: oj, proszę, abyście wy poddali takich, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. Cieszę się z przybycia Stefana, Fortunata, Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem mnie na duchu i was. Szanujcie więc takich mężów. Bardzo jest fajnie, jak jest pocieszenie. I w modlitwie. Taka modlitwa wiary. Bo pociecha jest we wierze. Jak ta nadzieja jest w tym zaufanie, poleganie, tak samo pociecha jest we wierze. To nie jest wiara bezsilna. To jest wiara, co wszystko czyni. Bez wiary nic nie mogłoby stać, być. Bóg to wszystko uczynił. Przeżywa się moc. I tą wiarę swoją udziela nam. Tutaj dalej w tym Koryntian pisze o Tytusie. Też o tym Tytusie właśnie, o pocieszeniu, które Bóg udziela. Takie coś tylko tak wyrwę. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 6-7 wiersz. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. A nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jaki doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie. Tak jeszcze bardziej się uradowałem. To jest ta pociecha. No to tyle było pocieszenie, żebyśmy dalej skoczyli. I Rzymian, tutaj jest do nadziei. Czwarty rozdział, list do Rzymian. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, znaczy wbrew nadziei, bo to jest historia Abrahama, że był bardzo sędziwy, jego żona miała obumarłe łono, a Bóg im powiedział, że będą mieli potomka i on będzie ojcem wielu narodów. Więc nadziei, tej ludzkiej nadziei tego świata, on był wbrew tej nadziei. Więc mówimy cały czas o tej nadziei, o wierze, która jest poza ciałem, poza tym wszystkim. Ona nie ma nic wspólnego z wiarą w Boga. To, jeżeli ktoś wierzy przez umysł, to jest po prostu z ciałem związany. Ten Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, tak będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. No i już wiemy, jak dalej było. Bo to było od Abrahama. To była ta jego obietnica. Mając pełną pewność, to jest ta pewność tej wiary, że cokolwiek on obiecał, ma moc uczynić. No i w ten sposób jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. To daje nam wiarę. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój dalekiemu i bliskiemu, z Izajasza. Daje. Ja się nie będę ciągle gniewał. Daje ten pokój. Jeżeli my uzależniamy zmianę swojej postawy i życia, swojej sytuacji, okoliczności od tego, czy będziemy Bogu wierzyć, jesteśmy na straconej pozycji. Bo Bóg tylko przychodzi do słusznego i pokornego. Więc najpierw zostaw to wszystko w domu, te wszystkie rzeczy swoje, odwróć się, zbliż się do Boga i żyj wiarą. A wtedy Bóg, tak zresztą czytamy w Biblii, najpierw ma być przydane Królestwo Boże, potem wszystko inne. Więc to jest ta kolejność. I tak mamy być usprawiedliwieni z tej wiary. Pokój mamy między Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I nie tylko się chlubimy, nie tylko, bo chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Zobaczmy, te sprawy cielesne, ziemskie są zupełnie z Bogu. Zaczynamy się nimi chlubić. One nie są ciężarem dla nas już. Chlubimy się tymi sprawami, wiedząc, że wywołuje cierpliwość, a to cierpliwość to doświadczenie. Doświadczenie z nas nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To jest wszystko. Bożego Duchu. No, czas ucieka, a jeszcze Rzymian 8 i koniec. I teraz to jest życie według Ducha. Zamysł Ducha. I uczestniczymy w tej obietnicy. I kończę właśnie tym Rzymian 8:1. Czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 5, 6 bardzo ważny wiersz o tym, co mówiłem, że nie to, co zewnętrzne, nie nasz rozum, nie nasze myśli, one nie mają nic wspólnego z wiarą do Boga. Ta, która zbawia, która daje nam życie wieczne, która nam pozwala posiąść górę świętą. Albowiem zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I zaczniemy od tego. Nasz wzrost, nasze poznanie, nasze wiązanie się z Bogiem, poznawanie Boga, bycie z Bogiem. Wiara nie szuka argumentów. Od tego zaczniemy to nasze życie. Jak dziecko, które się rodzi, zaczyna życie od oddychania, my musimy zacząć od wiary, która nie ma argumentów. Nie potrzebuje argumentów, nie szuka argumentów. Ona po prostu wierzy. Jak dziecko, które się rodzi, ono ufa. Ono szuka mamy, czuje jej zapach i ono się uspokaja i czuje się też niebezpieczny. Daleko więcej jest, jeżeli chodzi o Boga dla nas. ponieważ mamy dużo przeciwności i przeszkód, które powodują, żebyśmy duchowo osłabli. Chcemy mieć Boże zwycięstwo. Pozwólmy, aby Bóg do nas mógł przyjść poprzez naszą postawę skruszoną, pokorną, poddaną Bogu. Bez argumentów, z całej miłości, aby się mogli uczestniczyć w Bożym błogosławieństwie. Amen. Amen.